Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa, witam księdza profesora Jana Śledzianowskiego w naszym studiu. Szczęść Boże.
Daj Boże, ja też serdecznie witam ojca Benedykta, wszystkich na czele z księdzem, ojcem dyrektorem, ojców redemptorystów, jak również radiosłuchaczy Radio Maria i telewizji Trwam. Szczęść Boże wszystkim i w kraju, i poza krajem.
Pozdrawiając Państwa, zapraszamy do udziału w rozmowach niedokończonych. Temat dziś podejmowany przez księdza profesora: przyszłość rodziny idzie przez rodziny.
Proszę Państwa, te słowa pochodzą od Ojca Świętego, błogosławionego już Jana Pawła II. Otóż u początku pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II zwołał synod biskupów poświęcony małżeństwu i rodzinie. I owocem tego synodu, który się odbywał w 1980 roku, była adhortacja apostolska Familiaris Consortio, czyli o zadaniach małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. I między innymi w tym dokumencie, w tej adhortacji, są zawarte te słowa, że przyszłość świata idzie przez rodzinę. I rzeczywiście tak to jest. Bo ostatecznie, jeżeli mamy przed sobą ojca Benedykta, mnie i studio tutaj, to proszę Państwa, myśmy z nieba nie spadli na ziemię, tylko żeśmy się urodzili i wychowali w rodzinie. I dodam, że w polskiej rodzinie. I dlatego jesteśmy Polakami i na pewno ukształtowani w odpowiedniej kulturze, którą tworzył ponad 1000 lat naród polski. Więc to jest bardzo ważne przesłanie. Ale tak jak myślę, telewidzowie i radiosłuchacze zostali zaskoczeni decyzją papieża Ojca Świętego Benedykta XVI, że ustępuje z różnych względów, jemu na pewno wiadomych do końca. Więc chcę się odwołać także i w moim wystąpieniu dzisiaj, żeby to było aktualne i na dzisiaj. Żeby to nie było tylko odniesienie do tego dokumentu, na który wskazałem, Familiaris Consortio Ojca Świętego Jana Pawła II, który wydał przed 32 laty. Mianowicie, ostatnim dokumentem Benedykta XVI, który nawet dostał nazwę i określenie, to jest mała encyklika, to jest orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju na 1 stycznia 2013 roku. I od tego bym zaczął. A i obliguje mnie do tego także, proszę Państwa, rok wiary. A rok wiary budujemy na Słowie Bożym. I dzisiaj, jeżeliśmy byli uczestnikami mszy świętej, liturgii słowa, która przypada w dniu dzisiejszym, to jest kontynuacja opisu stworzenia świata i człowieka właśnie w tak zwanej tradycji kapłańskiej z Księgi Rodzaju w rozdziale pierwszym. Jest mowa o tym, jak Pan Bóg upiększa świat, że i słońce zaświeciło na dzień, i księżyc oświetla noc, i została ziemia, która była pusta i goła, naga, zazieleniło się roślinnością, rośliny zaczynają wydawać swoje owoce, pojawiły się zwierzęta i ptaki, i stwory Boże morskie, no i właśnie wreszcie Pan Bóg ma zamiar: uczyńmy człowieka na nasz obraz, a niech panuje nad ptactwem powietrznym, nad zwierzętami, nad wszelką ziemią. Stworzył tedy Pan Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym im błogosławił, mówiąc: bądźcie płodni, wypełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. No i panujcie. i nad ptactwem powietrznym, i nad zwierzętami, nad wszystkim, co jest na ziemi. Więc to jest fundamentalna prawda objawiona nam przez Pana Boga, że wszystko pochodzi od Pana Boga. Cały ład, cały porządek jest od Boga. I także obrazem miłości Boga, którego objawia nam Jezus Chrystus w osobach trzech, a jednego Boga, obrazem tejże miłości jest miłość dana mężczyźnie i kobiecie nawzajem do siebie, a także je, gdy oni w pełni oddają się sobie, są zdolni z polecenia i powołania rodzicielskiego Bożego, które Pan Bóg im daje, bo bądźcie płodni, wypełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Więc rzeczywiście człowiek poprzez dar płodności, a ten dar płodności jest dany mężczyźnie i kobiecie. Sama kobieta nie wydała dotąd, nie urodziła dziecka. I sam mężczyzna też nie wydał i nie urodził dziecka. Bogu dzięki, że jak na dzisiaj klonowanie jest zabronione. I to jest dobrze, bo na pewno byłoby to bardzo mocną ingerencją w cały porządek natury. Ale właśnie wskazując na źródła naszej nauki i naszego działania, to znaczy chrześcijan, katolików i chrześcijan, ale także bym powiedział i muzułmanów tutaj, którzy uznają jedynego Boga, Boga Stwórcę, że właśnie dar życia przychodzi z woli Boga, z misji, którą Bóg obdarzył mężczyznę i kobietę, przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Księdze, i właśnie profesor wymienia religię, prawda? Chrześcijaństwo, muzułman, ale pośród tych wyznawców są tacy, którzy skłaniają się ku tym związkom partnerskim, czyli wychowywaniu też dzieci przez związki jednopłciowe, ale nie brakuje ludzi, którzy nie przynależą do żadnej religii. Są to ludzie, powiedzmy, dobrej woli, zdrowo myślący, którzy mówią stanowcze stop klonowaniu, stanowcze stop związkom partnerskim, że te dywagacje i ta ingerencja w życie, ona nie jest związana tylko i wyłącznie z wyznawaną wiarą czy przynależnością do religii. To jest po prostu wartość ogólnoludzka, której ktoś zaprzecza albo którą ktoś broni.
Niewątpliwie, ojcze, że tak. Ja właśnie wskazałem przed chwilą na orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju. Przecież to orędzie zostało zaadresowane do współczesnej ludzkości niedawno, bo półtora miesiąca temu, prawie. I pozwólcie Państwo, że ja przytoczę słowa Benedykta XVI. Jako papieża, jako głowy Kościoła, widzialnej głowy Kościoła, który w imieniu Chrystusa mówi do nas. Trzeba także uznać i promować naturalną strukturę małżeństwa jako związku między mężczyzną i kobietą, wobec prób zrównania jej w obliczu prawa z radykalnie innymi formami związków, które w rzeczywistości szkodzą jej i przyczyniają się do destabilizacji, przesłaniając jej szczególny charakter, niezastąpioną rolę społeczną. Na razie to są słowa papieża Benedykta i właśnie oczywiście, że Ojciec Święty jest doskonale zorientowany, jakie prądy dzisiaj przenikają do umysłów także i chrześcijan, ale i do wszystkich ludzi na świecie. I tutaj mówi wyraźnie, że w prawo natury Oczywiście, że to prawo natury, ja bym powiedział do ewolucjonistów na przykład, którzy są entuzjastami ewolucji i to się samo wszystko tak dokonało, to jak na razie mówię, że pierwotną formą materii jest wodór. No to wodór był to inteligencją, to mądrością, to wodór dał takie wspaniałe prawa. To coś nie tak. Coś przeczy. I właśnie kto dał te prawa? Kto jest u początków tego prawa? Otóż właśnie Pan Bóg się objawia człowiekowi i poucza go, że on jest źródłem prawa. I on ustanowił to prawo. Więc struktura naturalna to jest struktura związku mężczyzny z kobietą. Dlaczego? Dlatego, że powiada Ojciec Święty, Benedykt XVI, ma szczególny charakter i niezastąpioną rolę społeczną. Szczególny charakter ma w ten sposób, że, proszę bardzo, póki dziecko jest dzieckiem, to mu wszystko jedno, czy się będzie grzewał w piaskownicy z chłopcem, czy z dziewczynką. Chociaż jak Guiton na przykład powiedział, że wtedy, gdy dziewczynka bawi się lalką i wchodzi w rolę matki, to już objawia swoją kobiecość i swoją funkcję, rolę przyszłą jako matki. Czy na przykład powiedzmy chłopiec będzie też proferował to, co na przykład widzi tatuś, ale modelem, tym potrzebnym chłopcu modelem, no właśnie powinien być ten tatuś. I tutaj właśnie dorastają do roli społecznej żony, dziewczynka i równocześnie matki. Chłopiec do roli męża i ojca. W okresie dojrzewania, pokwitania na pewno wyraźnie chłopcy więcej się oglądają za dziewczętami, dziewczęta więcej za chłopcami. Właśnie wyraźnie można powiedzieć, że Pan Bóg w nich kształtuje to powołanie, które mają do spełnienia, zrealizowania. Ojciec Benedykt tutaj przed chwilą powiedział, że właśnie to nie tylko chrześcijanie, ale to jest w orędzie, to jest prawo wynikające z natury, skierowane do wszystkich ludzi. I proszę bardzo, właśnie tak też mówi Ojciec Święty Benedykt XVI. Zasady te, to znaczy związku mężczyzny z kobietą, monogamicznego związku, monos z języka greckiego jeden, jeden mąż, jedna żona. Proszę bardzo, dopóki się nie doświadczy przeżywania miłości, to mu wszystko właściwie jedno, z kim dziewczynka chodzi, z kim ten chłopiec chodzi. Ale jak przyjdzie do zakochania się, obudza się wtedy zazdrość i dziewczyna zapłacze gorzko, że on na zabawie zatańczył z inną dziewczynką, a nie z nią. On też może być bardzo zazdrosny i nie trzeba tego pochwalić, ale może chłopak, który czuje się porzucony przez dziewczynę, zatankować jednorazowo pół litra czystej zwykłej na pocieszenie i na rozładowanie swojego napięcia emocjonalnego, który przeżywa.
Albo też
może, powiedzmy, nawet podejmować próby samobójcze.
A co wolno dziewczynie, księże profesorze?
A dziewczynka może na przykład zaaplikować 20 pastylek jednorazowo od bólu głowy.
Na przykład.
Tak, na przykład. Więc proszę bardzo, rzeczywiście ta miłość w chłopcach, w dziewczętach się rodzi.
Dodajmy, że to jest żartem.
No naturalnie, że to jest żart. To jest żart, ale powiedzmy tak przekładany na polską rzeczywistość nieraz. Że chłopak, powiedzmy, czujący się porzuconym przez dziewczynę, no właśnie może się upić. Czy może, powiedzmy, jakoś się załamać, w różny sposób rozwiązywać sobie ten stres, to załamanie. Ale wracam do Benedykta XVI. I powiada tak. Zasady te nie są prawdami wiary, ani jedynie pochodnią prawa wolności religijnej. Są one wspólne są one wpisane w samą naturę człowieka, możliwe do rozpoznania rozumem, a zarazem wspólne dla całej ludzkości. To jest fundamentalne na dzisiaj. I dlaczego papież i nauczający papież mówi, że i Kościół tak powinien czynić? Działalność Kościoła na rzecz ich promowania nie ma więc charakteru wyznaniowego, ale jest skierowana do wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności religijnej. Działalność ta tym bardziej jest konieczna, im bardziej owe zasady są negowane lub błędnie rozumiane, ponieważ znieważa to prawdę o osobie ludzkiej, w poważny sposób rani sprawiedliwość i pokój. W jaki sposób sprawiedliwość i pokój może to ranić? No proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że ktoś jest tatusiem, ma dzieci i żonę i nagle temu panu się przestawia orientacja, powiedzmy, dotychczasowa, spełniał się w roli ojca i męża i, powiedzmy, zmienia płeć. Jak się czuje żona? Jak się czują dzieci odrzucone? I weźmy odwrotnie też, że matka, prawda, nagle odczuwa, że ona jest mężczyzną. Psychicznie ona się czuje mężczyzną, ale ma dzieci. Mogę tutaj odwołać się nie tylko do takiego gdybania sobie, ale ja, proszę Państwa, w 1982 roku zostałem przez biskupa Kieleckiego mianowanym diecezjalnym duszpasterzem rodzin. I tę funkcję w diecezji pełniłem 22 lata. Nie byłem tylko duszpasterzem rodzin diecezji kieleckiej papierkowym, ale robiłem badania. I badania z 83-84 roku są jak dzisiaj nadal największe badania w Polsce zrobione, bo to chodziło o 150 000 rodzin. I w pierwszych badaniach 83 roku to było prawie 700 000 ludzi ogarniętych badaniami i 170 w tym wychodziło rodzin, a w drugim roku było ponad 500 000 przebadanych, dokładnie 552 000 i jeszcze jakaś końcówka. Więc to ogromne badania. Następne, mniejsze już badania, ale bardziej bym powiedział jeszcze wnikliwe, no odnośnie tej rzeczywistości zmiany płci i tutaj, powiedzmy, tej wolności. Czy to jest wolność, czy też jak Ojciec Święty, powiedzmy, Jan Paweł II wiele razy apelował, żeby odróżnić wolność od swawoli, od nadużywania wolności. Więc ja popełniłem taką książkę też na podstawie badań Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, Zranione Ojcostwo. I na przykład mąż jest kapitanem, pływa na statku, a w tym czasie żonie coś odbiło i sprowadziła sobie towarzyszkę, prawda, i stworzyła związek partnerski. A dwóch chłopców patrzy na to, co mama z panią robi. Gdy tymczasem widzieli ci chłopcy wcześniej, że mamusia kocha się statusiem i sypia statusiem. I to jest takie normalne. I w Gościu Niedzielnym, ostatnim numerze, możecie Państwo zajrzeć, jak to dzieci się cieszą, że tatuś całuje mamusię. I nawet starają się nie przeszkadzać, wtedy nie wchodzić do pokoju, nie wchodź, bo tatuś mamusię całuje. Więc właśnie w ten sposób kształtuje się miłość w dzieciach. Rozwija się dziecko, rozwija się i akceptuje swoją płeć jako chłopiec czy jako dziewczynka. Natomiast, powiedzmy, jeżeli się to zatrze, zamydli, no to, przepraszam, ale naprawdę człowiek nie zna swojej tożsamości. No, nie życzyłbym nikomu, żeby, powiedzmy, był w takim dramacie, żeby nie wiedział w zasadzie, kim on jest. Bo, powiedzmy, to się określa w momencie narodzin, a nawet i przed narodzinami. Ktoś z mojej rodziny powiada mi, że dziecko się urodzi i już wiedzą, jakiej płci będzie to dziecko. I już się nastawiają, że będą, powiedzmy, mieli córkę. Proszę bardzo, a więc płeć nas określa. Płeć nas ukierunkowywuje życiowo. Ojciec Święty Jan Paweł II, że stał się głową Kościoła i zastąpił Chrystusa widzialnie na ziemi, no to dlatego, że się urodził chłopcem w Wadowicach 18 maja 1920 roku. A matka, wielka matka współczesnych czasów XX wieku, matka Teresa z Kalkuty, spełniła swoją macierzyńską rolę przepięknie właśnie dlatego, że się urodziła kobietą. Bo w kobiecości jest tak wiele serca, tak wiele emocji, a więcej rozsądku, decyzji jest w psychice i w spojrzeniu na życie mężczyzny. Proszę Państwa, że to ma ogromne znaczenie, to mogę Państwu powiedzieć, że właśnie ciągle starałem się robić badania różne na tematy rodziny i zrobiliśmy takie badania wiosną ubiegłego roku. To są z kwietnia, maja i początku czerwca badania dokonane na próbie 3123 rodziny. Więc ładna, pokaźna próba. I proszę Państwa, ta próba przez kogo, prawda, była dokonana? Jak mogliśmy wejść w te rodziny i je poznać? Otóż wydawało mi się, że najlepsza będzie metoda i sposób, żeby przebadać uczniów ze szkół. Naturalnie, że powiedzmy małe dzieci są w innych związkach i takie badania też robiłem, nawet dzieci przedszkolnych, dzieci wczesnoszkolnych. Na przykład na temat ojca. Jak odbiera ojca dziecko przedszkolne, wczesnoszkolne, późnoszkolne, bo to były badania robione przed wejściem tuż gimnazjów, a więc szkoła podstawowa 8-7 klasa i potem szkoły, powiedzmy, średnie. Wtedy były uważane szkoły średnie. No więc postrzeganie ojca. Ale tutaj przeprowadziliśmy badania na podstawie kontaktów z gimnazjalistami i szkołami pozagimnazjalnymi. Populacja badana to jest najmłodszy 13 lat, ale 13 lat to jest okres już zaczynającego się dojrzewania, adolescencji. Prawda? Jest to czas bardzo, jak to się mówi, burzy hormonów u dziecka, u młodego człowieka. I można powiedzieć, że najstarsi 19-latkowie, bo 20-latków to jest tylko kilka osób na tak dużą populację 3123 osób badanych. Dokładnie. Dziewcząt było przebadanych 1790. Chłopców 1333. Tak to wyszło. Gdzie były badania robione? W centrum Polski. Bo województwo mazowieckie, ale szczególnie można powiedzieć region radomski, dawne województwa radomskie, województwo świętokrzyskie i częściowo żeśmy weszli w województwo łódzkie z badaniami. I proszę Państwa, jakie mamy stąd wnioski co do młodzieży, właśnie tych badanych, że żoną i matką chce być 1490 dziewcząt. To jest 83,24, dokładnie. Natomiast mężem i ojcem chce być 1124 chłopców, bo jest ich znacznie mniej, ale w rzeczywistości procentowo więcej, bo 84,32. O, proszę Państwa, procent, troszeczkę ponad procent i 0,06. Chłopcy bardziej chcą być ojcem i mężem, prawda? A więc tak, w tak młodym wieku. Ale co jest istotne, ojcze i drodzy słuchacze, co jest istotne? Istotne jest to, jaki był ojciec, jaka była matka w rodzinie. To jest istotne. Dlaczego? Dlatego, że ojciec, matka jest modelem. Pierwszej klasy wzorem. Antoni Kępiński, wspaniały psychiatra, psycholog polski, prawda, działający w Krakowie w latach 70. zmarł ubiegłego wieku. No wiele książek pozostawił po sobie i prawda, życie psychoseksualne człowieka i melancholia, schizofrenia, rytm życia, wiele, wiele cennych rzeczy wydał i właśnie on mówił, że matrycą życia społecznego i funkcjonowania w społeczeństwie jest ojciec i matka. Dla chłopca jest ojciec, a dla dziewczynki matka. I dlatego powiedzmy, ci, którzy mają problemy z identyfikacją swoją płciową, znalezienie się w społeczeństwie, ja bym ich zapytał, jakich mieli rodziców, jaka to była rodzina, jak ona funkcjonowała, jakie były wzory życia rodzinnego w tych rodzinach. To jest fundamentalna sprawa. Natomiast tutaj, co z pozostałymi, też warto to wziąć pod uwagę. Więc 4,64% to jest 145 osób. Widzą się w innych rolach. Jakie to są role? Można by powiedzieć, podpowiedziane przez media. Na przykład dziewczyna powiada 17 lat, że ona nie chce być, prawda, matką, nie chce być żoną. Ona chce być nowoczesną kobietą i się jako nowoczesna kobieta realizować. Jakby ją tak dokładniej zapytać, o co tu chodzi, to pewnie by nie bardzo wiedziała, o co chodzi. No ale właśnie to są te hasła nowoczesności, te hasła postępowości. No oczywiście, że są także i wymienione związki partnerskie. Tutaj wymienione jest 3 dziewczynki na 1790 osób, że na przykład chciałyby być matkami zastępczymi, bo to grubsza forsa.
To zaskoczenie.
Tak, no bo w telewizji, także i w mediach, w prasie się mówi, że powiedzmy wynająć brzuch to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeszcze trzeba bardzo dobre mieszkanie znaleźć dla tej matki zastępczej i tak dalej, i tak dalej. O, więc od strony powiedzmy niepowołania, nieautentycznie życia, no ale właśnie przelicznik na forsę. No 4 chłopców też, nie wiem czy dla żartu, czy jak, no ale by chcieli raczej rodzić i być kobietą niż mężczyzną. Nie wiem, czy właśnie tego rodzaju dmuchanie, prawda, i parlament polski jakby nie miał ważniejszych spraw do przeanalizowania i przebadania, że właśnie się dmucha, no to i może oni też z podmuchem tych propagandowych ruchów i wiatrów, no w tym kierunku idą. To jest margines, ale niemniej jednak taki jest. I brak odpowiedzi i niezdecydowania to jest prawie 11%, 340 osób, w tym dziewcząt 202, a chłopców 138. A więc, prawda, teraz zależy od układu. Zależy właśnie od tego, jak rodzina będzie oddziaływała. Ja powiedziałem, że tutaj fundamentalnym wzorem to jest ojciec, matka. Fundamentalnym wzorem. Ale i takie wypowiedzi w książce, która się ukaże w maju, powinna się ukazać, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej. Dokładna analiza, opis, literatura, kilkaset pozycji z literatury rodziny przytoczonych jest w pracy, więc można się będzie dokładnie z tymi problemami zapoznać, ale niemniej jednak chcę, proszę Państwa, powiedzieć, że właśnie ci no, są jeszcze niezdecydowani. Ja nie ręczę już za tych w sumie 2614 osób, które powiedziały, chcę być żoną i matką, chcę być mężem i ojcem, to jest 83,70 razem, chłopcy i dziewczęta. bo oni mogą jeszcze, powiedzmy, pod wpływem uwarunkowań różnych zmienić postawy. Bo wiele dzisiaj ludzi młodych odkłada zawarcie małżeństwa albo odkłada urodzenie dziecka, bo mówią, proszę księdza, nie mamy warunków na to, żeby wydać dziecko i wychowywać je. Mieszkania nie mamy, pracy nie mamy. To jest problem. Proszę Państwa, ja tu nie dotykam problemu bezrobocia, ale na wylot znamy na podstawie tych badań, jaki jest zakres bezrobocia na tym terenie, na który wskazałem. Mazowieckie, południe Mazowsza, Radomskie, Świętokrzyskie i troszkę w, o, prawda, w łódzkie województwo wchodzimy. To są problemy ogólnopolskie, trzeba powiedzieć, i trzeba się zastanowić nad dobrem funkcjonowaniem rodziny. Ojciec Święty Benedykt, wracając do niego, powiedział, że właśnie rodzina ma to znaczenie, związek mężczyzny i kobiety ma ten szczególny charakter i niezastąpioną rolę społeczną. Niezastąpioną rolę społeczną. No mówimy, że mamy straszny niż demograficzny, że jest zapaść demograficzna. No więc właśnie, żeby nie było zapaści demograficznej, to trzeba kształtować w młodych ludziach postawy heteroseksualne, to niewątpliwie, bo to jest zgodne z prawem natury. No nic z tego nie wychodzi, prawda, jeżeli dwaj panowie bociani przylecą na gniazdo. Będą walczyli między sobą, rozwalą gniazdo, bo ja w rodzinnym gospodarstwie moim były takie historie, kiedy walczono o gniazdo bociani. I na stodole, na oborze było gniazdo bociani. To ja to widziałem. Więc właśnie tutaj ta harmonia ładu, porządku i tak dalej musi być respektowana i zachowana przez współczesnych ludzi. Ja wiem, że to na przykład pewne opcje przestrasza, że jest nas prawie 7 miliardów ludzi. To trzeba wychowywać w odpowiedni sposób ludzi do tego, żeby umieli z pożytkiem zużytkować swoją energię, jako daje popęd seksualny, jako daje właśnie płciowość, seksualność. Dodam, że gdy biskup święci kapłana czy zakonnika, to trzeba stwierdzić, że on jest rzeczywistym mężczyzną. Rzeczywistym mężczyzną. I powiedzmy, dlaczego? Dlatego, że taka jest rola. Tacy byli kapłani w Starym Testamencie, Aaron i jego synowie, takim był Jezus Chrystus, który przyszedł na świat i był mężczyzną. I właśnie takich on powołał 12, prawda, i uczniów. No więc właśnie to są spełniane role i zadania, które powinny być podejmowane. I tutaj właśnie ci, którzy no dzisiaj się deklarują, w zależności od uwarunkowań, od sytuacji, w której się oni znajdą, no właśnie, czy będą mogli spełnić te role i swoje zadania. Czy po drodze jakoś nie zostaną zdeformowani, uszkodzeni, czy bym powiedział zniszczeni. Zniszczeni. Proszę Państwa, co tu mówić o takich młodych ludziach, którzy, mówię, są w granicach 13-19 lat w zasadzie. To jest najpiękniejszy wiek, najszybszego dynamizmu rozwoju życiowego. Co tu mówić o zniszczeniu? A jednak przejawy tego zniszczenia są, ojcze. Na czym one polegają? Na przykład, kogo zaliczasz do członków swojej rodziny? Nikogo. To jest szokujące, ale to jest prawdziwe. To jest nikogo. Kogo kochasz? Nikogo. Też takie odpowiedzi były. Nikogo nie kocham. A przecież, prawda, to dziecko małe wyciągało kiedyś rączki i wołało mama, tata, a teraz, mając te kilkanaście lat, on nikogo nie kocha. Ale dlaczego? A dlatego, że to są dzieci porzucone. To są dzieci porzucone. Analiza wyraźnie wskazuje na to, że zostali odrzuceni. No, mógłbym się odwoływać tutaj do przykładów, i wskazywać na to, powiedzmy, ile tych badanych osób nie ma w ogóle kontaktu z matką. Bo na przykład matka wyjechała i już nie wróciła do rodziny. Wyobraźcie sobie Państwo, że wśród tej populacji badanych w 27 krajach w czas badania przebywali rodzice. 6,5% matek, to jest 100 kilkadziesiąt matek, było nieobecnych i ponad 10% ojców było nieobecnych, przebywało za granicą. Kto się tobą zajmował w tym czasie, kto cię wychowywał? To jest babcia i dzisiaj babcie to są na wagę złota w rodzinie. To są na przykład także dziadkowie, oboje dziadkowie. Oczywiście, że babcie dłużej żyją i babcie tutaj częściej spełniają to swoje role. Następnie, proszę Państwa, nawet w tych badaniach wyszło, to co prawda kilkanaście przypadków, ale że ojciec chrzestny i matka chrzestna się nim opiekowali czy nie opiekowali, gdy rodzice, powiedzmy, gdzieś rozpieszczli się za pracą. Takie przykłady. To są bardzo wymowne, no i bolesne. Także, jeżeli ktoś miał rodzeństwo, to i rodzeństwo też się opiekowało. Taki przykład mogę dać, że rodzice nie wrócili z jakiegoś kraju europejskiego, wyjechali tam i nie wrócili, natomiast babcia i brat starszy, mną się opiekuje 13-letnia dziewczynka albo 14-letnia. Kogo najbardziej kochasz z rodziny? Nie wymieniła, że tatę kocha, że mamę kocha, tylko kocha najbardziej brata, bo się najbardziej nie opiekuje, bo z nim najwięcej może podyskutować i porozmawiać, bo jej pomaga w nauce, bo jest już studentem, tak? I właśnie wykreował się na pierwszy plan właśnie brat jako ktoś pozytywny, no i oczywiście babcia, która obiady gotuje, która sprząta w mieszkaniu i tak dalej, wnukami się opiekuje. Ale wyraźnie tutaj wychodzi jak na dłoni, powiedzmy, jaką rolę dzisiaj spełnia bezrobocie ogromne w kraju i poszukiwanie tejże pracy, powiedzmy, poza granicami Polski.
Naszym gościem, zasłuchani jesteśmy niezmiernie, jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski. Przyszłość świata idzie przez rodzinę. To taki temat. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Ksiądz profesor oczekuje również na Państwa spostrzeżenia i pytania. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 600 400 i telefony dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Przypomnę, przyszłość świata idzie przez rodzinę i naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski. Księże profesorze, tak wiele postaw ksiądz profesor zauważył różnorodnych, zwłaszcza tych w wyniku badań związanych z postawą dzieci, które bądź to nie kochają nikogo, bądź to kochają nie mamę i tatę, tylko te osoby, które się nimi zajmują. Gdybyśmy mogli, mówiąc o rodzinie, też dotknąć tematu, jak my jako środowisko, czyli nie najbliższa rodzina, ale jako osoby starsze, osoby dorosłe, czy to osoby będące i pracujące w sklepie, czy to w domu kultury, czy to w szkole, gdziekolwiek spotykamy się z młodym pokoleniem, z dziećmi, z młodzieżą, w jakim wymiarze my wychowujemy i też tutaj pytanie, w jakim wymiarze wychowują księża, wychowują siostry zakonne, czyli ci, którzy fizycznie nie mają dzieci, bądź też fizycznie, biologicznie dane dziecko, czy dana osoba młoda do nich nie przynależy przez więzy te rodzinne, więzy krwi.
No dziękuję bardzo ojcu za podpowiedź, bo rzeczywiście można i tak spojrzeć na sprawę rodziny i poszerzyć. Więc tak jak na przykład w związku z sytuacją, jaką mamy w kraju, ekonomiczno, brak pracy i poszukiwanie tej pracy, niewątpliwie się o wiele bardziej solidaryzują ze sobą członkowie rodziny. Niewątpliwie się coraz bardziej solidaryzują ze sobą. Że na przykład w latach PRL-u, w latach powiedzmy 60. to moda taka nastąpiła w Stanach Zjednoczonych, rodzina nuklearna, a więc rodzina wyizolowana. Małżonkowie, jedno, dwoje dzieci, a dla starszego pokolenia to domy społecznej opieki, domy starców, prawda, i tak dalej, bo to przeszkadzają. Więc dzisiaj absolutnie poszukuje się tych kontaktów dla różnych powodów. Powodów takich, no na przykład, żeby przetrwać. Bo na przykład, jeżeli młode pokolenie straciło pracę, natomiast dziadkowie już są na emeryturze, to jakiś grosz mają. Dziadkowie są na wsi i jakaś tam kurka po podwórku chodzi i gdacze. Jajeczko zniesie. Czy powiedzmy krówka mleko da i powiedzmy mogą na weekend jechać do dziadków i przeżyć i jeszcze coś do miasta zawieźć z tej wsi. Więc przez to ta solidarność rodzinna wzrosła. Ja to tak odczytuję. Nawet powiedzmy to, że tych dalszych kuzynów i krewnych. Ja prowadziłem też badania, o których nie wspomniałem. Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku. Badania robiłem na próbie 1212 rodzin. 1212 rodzin, więc prawie trzykrotnie mniejsze badania niż te, prawda, obecne. Ale też wymowne, bo właśnie te zależności i te związki, które ukazały się na przykład, powiedzmy, pokolenia starszego w stosunku do dzieci, że to odgrywa ogromną dzisiaj rolę, bo po prostu oni są potrzebni rodzicom, którzy no, wyjeżdżają za granicę, żeby więcej zarobić, czy żeby w ogóle zarobić. Natomiast społeczeństwo, Ojciec Święty, Jan Paweł II, kapitalnie nas jednoczył. Przecież to były miliony ludzi na spotkaniach z papieżem. Mówiono, że oddychamy inną atmosferą, innym powietrzem. Trzeba byłoby do tego wracać. I tak jak powiedzmy ta solidarność się wytwarza między krewnymi, ciocią, wujkiem i tak dalej. Są przypadki, że najbardziej wujka czy ciocie się kocha. Dlaczego? Dlatego, że wujek, ciocia jednak konsekwentnie czuje się odpowiedzialni i pomagają tym dzieciom. I oni to widzą i to doceniają. To w detalach jest to wszystko w książce rozpracowane, prawda, w pracy będzie. Ale właśnie tutaj, żebyśmy byli solidarni na rzecz rodziny w społeczeństwie. Solidarni na rzecz rodziny w społeczeństwie. Żeby nie widzieć tylko te dzieci jako uczniów w szkole czy na katechizację, ale także i w kontekście rodzinnym. I proszę ojca, chcę tu zdradzić, w pracy wiele razy się odwołuje. Zrobiła kilka lat temu badania w szkołach z udziałem szkół, nauczycieli, pani profesor Krystyna Ostrowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak funkcjonują właśnie dzieci jako uczniowie, właśnie gdy rodzice wyjeżdżają za granicę. Więc rzeczywiście pod wieloma względami gorzej funkcjonują w szkole. I więcej wagarów, i więcej trudności z nimi jest, i tak dalej, że powiedzmy wartości te materialne, które niby zarabiają, jak to w telewizji słyszałem, ile to milionów euro płynie do Polski, prawda, od tych, którzy pracują za granicą, ale właśnie czy się straty oblicza. Ja wiem, że z przerobów alkoholu, które ludzie piją, to się wiele zarabia, ale ile wypadków drogowych jest, ile pod wpływem alkoholu nieszczęść, ile powiedzmy rozbitych rodzin i tak dalej, więc tutaj państwo inaczej widzi, żeby budżet ratować i łatać, a inaczej powiedzmy to w skutkach się odbija na społeczeństwie, na narodzie. I dlatego też taki apel w związku z tym, żebyśmy byli absolutnie solidarni jako naród. Jako naród. Przetrwaliśmy jako naród. Czy to pod zaborem pruskim, czy rosyjskim, czy austriackim, przez ponad 120 lat niewoli. Dlaczego? Dlatego, że czuliśmy się Polakami. Tu, proszę Państwa, ja też i ten problem dotknąłem w badaniach. Szacunek i troska o życie. Kto cię tego uczy? Kto cię do tego wychowuje? Że życie to nic nie znaczy? Że to jest zbanalizowane? Jeżeli zbanalizowane, to tak łatwo i samobójstwo popełnić. I rzeczywiście wzrasta liczba samobójstw w Polsce. Drugie, pielęgnowanie więzi rodzinnej. To jest podstawowa sprawa. Roślinka żadna nie urośnie, jeżeli się nie ma gdzie zakorzenić. Podstawą do zakorzenia w życiu to jest rodzina. Ona jest nie święto rodzino jeszcze, jak nazaretańska, ale jednak naturalno rodzino. Naturalno rodzino. I ta naturalna rodzina przekazuje podstawowe zachowania wartości ojca, matki, życia, współżycia międzypłciowego przecież w rodzinie. I to bardzo dużo daje, ta więź, pielęgnowanie więzi rodzinnej. Następnie, niewątpliwie wie, że ogromna masa ludzi w Polsce jest wierzącymi, uznającymi Boga i wierzącymi. Więc wiara w Boga i życie religijne. Kto ci to przekazuje? Kto ci to poleca? Kto cię wychowuje w tym kierunku? I piękne wypowiedzi, ojciec, matka, dziadkowie, nawet rodzeństwo. Wysoki wskaźnik procentowy rodzeństwa, bo kilkanaście procent, a to przede wszystkim mogli starsi, tylko rodzice, prawda, starsze rodzeństwo przekazać. Nauka rozróżniania między dobrem i złem, a więc system moralny. Nie jest, prawda, wszystko jednakowo jest szare, tylko trzeba powiedzieć, że jest i białe, i czarne. Jest konkretnie dobro, jest zło, łajdactwo w najwyższym stopniu, które się promuje. Następnie, miłość ojczyzny i patriotyzm. To też tak samo. Ojciec Święty całował to polską ziemię. Ile razy było takich pięknych akcentów Ojca Świętego. Jak za ostatnim razem powiedział, przykro wyjeżdżać, przykro opuszczać. Ale misja powszechna służby Kościołowi wymagała, żeby wrócił do Rzymu. Ale przykro. Żeby było przykro wyjeżdżać z Polski i marzyć o tym, żeby do tej Polski wrócić. A niektórzy zostawiła w województwie podlaskim 5 dzieci. Do Brukseli wyjechała. To z Polsatu. Z Polsatu czerpie to informacje. I właśnie nie wróciła żadnych pieniędzy, żadnego tego. Ojciec utrzymuje 5 dzieci i wychowuje. Bo to jest właśnie ta nowoczesna kobieta. Współczesna kobieta. O. Tak. Proszę Państwa, potem pielęgnowanie tradycji narodowej. Też mamy swoją tradycję. I swoje kolędowanie, to jest polską tradycją. I piękne, że księża odwiedzają. Proszę Państwa, jak ja poszedłem do Mniechowa pod Kraków na wikariat, to zażądałem, księża nie będą chodzić we 3 po wsi i za dzień obejdą kolędę. Nie, ja będę 3 chodził i do każdego domu zajdę, bo zobaczę, jak dzieci mieszkają, w jakich warunkach się uczą, jaki to jest dom. Przecież ja tak dużo zobaczyłem. Tak dużo zobaczyłem. I to właśnie było ważne, bo wtedy można się wczuć w sytuację. Jak ktoś przyjdzie do kościoła, to jest na ogół bardzo ładnie ubrany i wszystko ładnie widać. A tu ja widziałem, jak to jest. Że nie trzeba, powiedzmy, ofiary nawet wziąć, ale to ofiary zostawić w tym domu. Dlaczego? Bo taka była sytuacja. I nie mówię tego z wiatrem, tylko tak to było kilkadziesiąt lat temu, gdy ja byłem w Mniechowie. Więc, proszę Państwa, tutaj pielęgnowanie tradycji narodowej jest bardzo ważne. I wreszcie, jakby klamra wszystkiego, miłość bliźniego, ale każdego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że to jest nakaz ewangeliczny Chrystusowy. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. I nawet, powiedzmy, w stosunku do nieprzyjaciela, do wroga, też trzeba z szacunkiem się odnieść i trzeba go uszanować. To, powiedzmy, możemy polemizować, dyskutować na temat pewnych wad. Nie można, powiedzmy, ja jestem bardzo blisko i oni mnie zawsze zapraszają, anonimowi alkoholicy, w Kielcach, gdy rocznice mają swoje. Nie akceptuję alkoholizmu, sam nie piję, ich podtrzymuję w abstynencji, oni mnie potrzebują. A więc nie dyskryminuję tych ludzi, ale właśnie podać im rękę i podźwignąć ich, żeby wrócili do swojej rodziny, do swojej pracy, żeby funkcjonowali, bo właśnie im to stanęło na przeszkodzie. Więc właśnie tutaj na rozmaitych płaszczyznach wydaje się, że musi być ogromna współpraca dla rodziny. Piękne było za Polski Ludowej powiedzenie: wszystkie dzieci są nasze. Ja to pamiętam, proszę Państwa, i mówię, że to było piękne. Tak samo i dzisiaj trzeba powiedzieć, że czy dziecko na ulicy, czy dziecko powiedzmy pozostawione i tak dalej, to są nasze dzieci i opieka społeczna szczególnie, powiedzmy nauczyciele w szkole, księża, prefekci i tak dalej, siostry zakonne, powinni bardzo wnikać w to, jaka jest rodzina. Bo czy dziecko wraca do ciepłego domu, czy też jest ten dom wyziębiony, czy właściwie prawie, że nie ma do czego wracać. Właśnie, kogo włączacie do rodziny? Nikogo z ludzi, ale za to napisać na przykład piesek czy kotek, czy nawet takie przedmioty ojcze, jak komórka to jest członek rodziny. Bo przez komórkę ja mogę z kimś tam sobie porozmawiać. Czy na przykład komputer czy internet, to są też wymienieni członkowie rodziny. Przedziwne, ale prawdziwe.
Prosimy, odbierzmy telefon. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się ksiądz Krzysztof Kozioł z Zielenic.
Witam serdecznie księdza kustosza z Zielenic.
Chciałem serdecznie pozdrowić księdza profesora, naszego wielkiego wychowawcę kapłanów diecezji kieleckiej i z Zielenic, z miejsca drogiego księdzu profesorowi, ponieważ tu powstała książka i nie opuszczę cię aż do śmierci. Pozdrawiam również ojca Benedykta. Księże profesorze, mam takie pytanie związane z tą problematyką tak zwaną transpłciowości. Ostatnio mieliśmy zebrania duchowieństwa naszej diecezji na temat naprotechnologii. Bardzo ważna sprawa i przepięknie przez panią doktor Nowak przeprowadzona problematyka. Natomiast jest problem z tą sprawą, szczególnie dla księży młodych, bo wiadomo, że 23 pary chromosomów otrzymujemy w momencie zapłodnienia, w tym są chromosomy seksualne, ojciec daje zawsze X bądź Y, matka zawsze X i mamy, jeśli jest XX, to jest dziewczynka, XY chłopiec. Natomiast są problemy związane teraz z całą tą filozofią gender i tak dalej, ze zmianą płci. I pamiętam jeszcze ze swoich studiów tam jakiś na Sapiency, kiedy mówiono, że ta problematyka ze strony nauczania Kościoła wygląda w ten sposób, że no jest to problem, jeżeli ktoś ten problem przeżywa bardzo istotnie, no to można zmienić płeć, natomiast zaleca mu się ostrożność i tak dalej przy dokonaniu tego zabiegu. Chciałbym księdza profesora zapytać, bo nawet w kuluarach księża pytali, ja przyznam szczerze, że ostatnio tej problematyki jakoś tam nie śledzę. Jaki jest stan obecny nauczania Kościoła na temat zmiany płci? Czy są jakieś dokumenty Stolicy Świętej dotyczące tej problematyki? Bo to szczególnie dotyczy to księży uczących w szkole, w liceach i tak dalej, którzy mają problemy. Młodzież o to atakuje, jakoś ich tam pyta. Przyznam, że ja już od pewnego czasu ze względu na duszpasterstwo, ksiądz profesor wie, nie śledzę już tak tej problematyki, natomiast sprawa jest ciekawa. Jaki jest stan nauczania Kościoła w tej sprawie? Serdecznie pozdrawiam księdza profesora jeszcze raz i wielkie, wielkie pozdrowienia również do ojca Benedykta. Szczęść Boże.
Daj Boże, dziękuję bardzo za udział w rozmowach niedokończonych księdzu kustoszowi. Ja powiedziałbym, że te słowa, które zawarł odnośnie rodziny, małżeństwa i rodziny, Ojciec Święty Benedykt XVI w tym orędziu, na które ja się powołuję dzisiaj, a które zostało ogłoszone i podane do wiadomości przed półtora miesiącem, są nauczaniem Kościoła. To są ostatnie, powiedzmy, nauczanie Kościoła, słowa. I tego ja bym się pilnował i dlatego właśnie nawet sobie pozwoliłem mieć pod ręką dzisiaj to orędzie Benedykta XVI. Jadąc, bo ja wyjechałem z Kielc już w niedzielę, to muszę powiedzieć, że w drodze się dowiedziałem, że Benedykt XVI odchodzi. Odchodzi jako głowa widzialna Kościoła katolickiego. I powiedziałbym, że to jest ostatni głos na ten temat. Więc absolutnie przede wszystkim powinniśmy dokładać wszelkich starań. Zarówno medycyna, świat lekarski, jak również i powiedzmy zespół psychologów i tak dalej, żeby odkryć, jaki jest powód tego zakłócenia. Ja nie powiem, proszę Państwa, o kogo chodzi, ale ktoś napisał 3 książki i opublikował. I w jednej ze swoich książek, jest to znana postać, była w swoim czasie bardzo głośną postacią w okresie Polski Ludowej, wykreował się na mężczyznę, ale był na pewno zaburzony mężczyzną, psychopatą był, tak. I właśnie ojciec podpatrywał, bo dziecko wszystko podpatrzy i zauważy. Podpatrywał, że ojciec zdradza matkę. Że ojciec, gdy wykonuje zawód i tak dalej, nie powiem nawet jaki zawód, bo nie chcę tutaj nic ujawnić, ale no to panie przychodzą, bo to był zawód taki związany z zapotrzebowaniem na jakiś produkt przez panie. No więc panie przychodziły, on podpatrywał, że ojciec się wygłupia, zachowuje się niestosownie, że poniża w ten sposób mamę i jak sobie poprzysięgłem, że jak dorosnę, to się zemszczę na nim bez litości. I bym powiedział, że mając te 60 lat, no zemścił się bez litości, bo mniej więcej w tym wieku wydał tę książkę. Ale jeszcze i co ciekawe mówił, że nieraz wiedział, że jest chłopcem i dorośnie będzie mężczyzną i nieraz sobie mówił, ach, jaka szkoda, że ja się nie urodziłem dziewczynką. Dlaczego? A dlatego, że będę takim perfidnym i obrzydliwym, jak ten mój ojciec. O właśnie to jest ten model, ten wzór. I tutaj już może na tym tle nastąpić tak zwany transseksualizm. Na 100% jest chłopcem czy dziewczynką, ale powiedzmy uwarunkowania rodzinne, środowiskowe i tak dalej, no wpływają na to, że w psychice powiedzmy coś się zaczyna przewracać u tego dziecka. I tutaj takie sprawy są rzeczywiście przez terapię możliwe do usunięcia i wprowadzenia człowieka na właściwe tory, tego chłopca czy tę dziewczynkę. I tu wydaje mi się, że jeżeli rodzina dobrze funkcjonuje, powiadam, o tym funkcjonowaniu dobrym jednak i powiedziałem, że książka będzie miała tytuł Blaski i cienie, więc niewątpliwie, żeby dziecka nie wylać się z kąpielą, chcę powiedzieć, że jednak około 80% tych rodzin, które były badane, one funkcjonują nieidealnie. Bo ideały to się buduje, ale poprawnie. To jest zasadnicza sprawa, poprawnie. Na tyle poprawnie, że chłopiec czy dziewczynka się odnajduje, że akceptuje swoich rodziców, że ich kocha. Kocha, to też zależy, bo powiedzmy kocha mamę więcej, czy tatę więcej, albo i tatę i mamę jednakowo, albo wszystkich w domu, w rodzinie się kocha jednakowo. I to bym powiedział, że to są najbardziej zrównoważone emocjonalnie, uczuciowo rodziny, bo czasami bywa tak, że się i chce wygrać i być bardziej, mama chce być bardziej kochana niż ojciec, czy ojciec chciałby być bardziej może kochany niż mama, a tymczasem powiedzmy ta równowaga, w której wychowuje się dzieci, I powiedz mnie też, że dziecko się najbardziej kocha, że nasz skarb jedyny i tak dalej. No skarbów jedynych też mógłbym powiedzieć, ile procent wyszło, to znaczy jedynaków. Tak, ale powiedzmy tutaj, to równoważenie jest bardzo ważne. I to kształtuje i wychowuje postawy. Natomiast właśnie jest źle. Ja nawet proszę księdza doktora, księdza Kustosza, powiem, że kiedyś w przeglądzie kieleckim diecezjalnym powiedziałem, że jest absolutnie dzisiaj udowodnione, przebadane, że psychika dziecka się rozwija już bardzo w łonie matki. I było mądre powiedzenie ongiś, że co Pan Bóg da, to ksiądz ochrzci. Natomiast dzisiaj wybiera się płeć dziecka. I nawet zabija się dzieci ze względu na to, że to mi ta płeć nie odpowiada. Przykładem tego są Chiny, w których może być tylko ustawowo i prawnie jedno dziecko urodzone w rodzinie, więc wobec tego nadmiar jest w tej chwili chłopców. Dlaczego? Dlatego, że w kulturze daleko wschodniej, prawda, są preferowani w Indiach, w Chinach chłopcy bardziej niż dziewczęta. I to już zakłóca równowagę, wyraźnie równowagę. Dorastają Chińczycy, brakuje im żon i dlatego na przykład handel jest porywanie dziewcząt i handlowanie z Korei, na przykład komunistycznej północy, bo to jest, prawda, kontakt. Więc do tego stopnia to jest to nadużycie. I dlatego powiadam, że trzeba byłoby, żeby rodzice współpracowali z dzieckiem, z jego płcią już w okresie, kiedy ono ma się narodzić. A tym bardziej wtedy, gdy ono się narodzi. Proszę Państwa, dzieci są doskonałymi psychologami, mają to wrodzone. One po twarzy rozpoznają nas, czy my jesteśmy zadowoleni, czy smutni. Czy my jesteśmy zdenerwowani, czy też powiedzmy spokojni i łagodni. Oni to doskonale, powiedzmy, wyczuwają dzieci. I teraz właśnie, jeżeli dziecko, powiedzmy dziewczynka, ma świadomość tego, że no nie bardzo rodzice są zadowoleni, że ja jestem dziewczynką. No dlaczego ja się nie urodziłam chłopcem? Albo odwrotnie może być, albo odwrotnie. Nie powiem już gdzie i gdzie, ale to nie było w Miechowie, proszę Państwa, nie w parafii Miechów. Chodzę po kolędzie i do kartoteki patrzę, jest w kartotece 5 chłopców. Tymczasem 4 dziecko z kolei ma wstążkę zaplecioną na głowie tutaj, bo w latach 60., to były lata 60. ubiegłego wieku, byłem u początku swojego kapłaństwa, i właśnie wstążkę ma zapleciono, warkoczyki, długie włosy, a wtedy jeszcze Beatlesów nie było i chłopcy nie zapuszczali długich włosów. I ja mówię, zaraz, proszę panią, męża nie było, był w pracy. Było to w przerwie Bożego Narodzenia. Najstarszy syn chodził do szkoły zawodowej, nie powiem gdzie, ale chodził. I ja mówię, proszę panią, jak to jest, bo ja mam tutaj 5 chłopców, a jest dziewczynka. A ten chłopak, co do szkoły już chodził zawodowej, wybuchł śmiechem i powiada, a to proszę księdza, mama zgłupiała. Mama zgłupiała dosłownie do mnie i właśnie ale to nie było takie imię, no z Kazika zrobiła Kazię. Ale to było inne imię, zaznaczam. Nawet imiona dzisiaj, zobaczcie Państwo, że nie ujawniam, bo ksiądz jest zobowiązany do tajemnicy i do sekretu. Więc, ale autentyczne. No i ja wtedy ją, no przepraszam, ale krótko mówiąc, trochę zbeształem. Mówię, proszę Panią, absolutnie Pani krzywdę dziecku robi. A ten mi opowiada, ten najstarszy, proszę księdza, mama na kółko różańcowe co miesiąc, tylko z nim chodzi jako z nią. I w spódniczkę ubiera, i powiedzmy i warkoczyki, i ta wstążka, i tak dalej, o, zrobiła. Czyli, proszę bardzo, kobieta chciała mieć córkę w domu, choć jedno, ale nie wyszło, sami chłopcy się urodzili, powinna była zaakceptować każdego chłopca. I zauważcie Państwo, to już jest rana w psychice tego dziecka, w odkryciu tożsamości samego siebie, w odnalezieniu siebie. Nie wiem, jak on funkcjonuje dzisiaj, prawda? Ja powiedziałem, że proszę Panią, to jest grzech, jeżeli Pani to robi. Niech Pani idzie do fryzjera i dziecko oszczyc, tak jak chłopca, i w portkach niech chodzi i w ten sposób. No więc na przykład dzisiaj, proszę Państwa, ta w modzie nawet polaryzacja strojów. Wyraźnie się mówi polaryzacja płci. Nie dyskryminuję tu i nie wymieniam, ale powiedzmy na zewnątrz. Pewne gesty i pewne zachowania i pewne style bycia, no to były typowe tylko dla mężczyzn czy typowe dla kobiet. A dzisiaj to się zaciera, tak? Właśnie mówię, że no niedługo to będą tylko same obojnaki chyba. Na dowód tego jeszcze, żeby kropkę nad i powiedzieć, proszę Państwa, była światowa konferencja w Pekinie w 1995 roku. I wtedy wystąpiono na tej konferencji z propozycją, żeby to do międzynarodowego prawa wprowadzić. Nie jest płci dwie, męska i żeńska, tylko płci jest pięć. No, powiem, bo to było głośne, prawda, ja to zresztą opublikowałem też. Nie byłem, prawda, obojętny wobec takiej sprawy, więc jeżeli, powiedzmy, chłopak jest heteroseksualny jedna płeć, homoseksualny druga płeć, dziewczyna heteroseksualna trzecia płeć, homoseksualna lesbijka czwarta płeć, i jeżeli wszystko jedno z kim i jak, prawda, to piąta płeć.
Ale to są upodobania.
Tak, więc absolutnie to nie przeszło. Nie przeszło i na razie wyciszona jest sprawa. Do tego się jakoś tak nie wraca, prawda? Ale pomysły głupie, przepraszam, ale mam prawo odpowiedzieć to, bo mam swoje lata i swoje przeżyłem też. Pomysły głupie czasami komuś na szczytach dzisiejszego świata przychodzą. Czy Hitler nie był na szczycie świata w latach 30. i 39. roku? I czy uznacie Państwo, że to norma była? Albo Stalin generalissimus? Ja się uczyłem takiego wiersza. Pieśni matek przez krainy płyną. W sercu Moskwy zamek Kreml tam stoi. Śpi spokojnie, szczęśliwa dziecino, bo sam Stalin czuwa nad snem twoim. Naturalnie, że wierszyk był znacznie dłuższy. I proszę bardzo, przeminął Stalin i policzono, ile milionów ludzi niewinnych zginęło, zostało zamordowanych. Ku opamiętaniu i ku nawróceniu rzeczywiście do normy, w której Pan Bóg z człowieka na obraz i podobieństwo Boże stworzył. Trzeba wracać.
I do tego ksiądz profesor nas dzisiaj, jak już bardzo przekonywująco zachęca w temacie przyszłości świata.
No, w ważnej sprawie, inaczej rodzinę. Nie można.
I dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za ten wysiłek podjęty przez lata pracy, za to, co dzisiaj usłyszeliśmy. Gratulacje takiej werwy i takiego zaangażowania w sprawy Kościoła, w sprawy rodziny.
No ojcze, mówię, rodzina to życie. To życie. Jak można, prawda, obojętnie przechodzić obok życia?
No nie można.
Nie można.
Gorąco dziękujemy Państwu również za uwagę. Naszym
ja
Państwa
też.
Gościem był...
I zapraszamy do rozmów niedokończonych.
W audycji dla małżonków i rodziców.
Tak.
O 21.40 w każdy wtorek.
Jest.
W ten wtorek ksiądz profesor jest gościem Państwa Polakiewiczów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.